Tu Radio Poznań, Paweł Kretkowski za konsoletą, Kacper Witt przed mikrofonem. Dobry wieczór. Jak co tydzień zapraszamy Państwa na pół godziny w mundurze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś jest środa, 21 kwietnia, a oto co dla Państwa przygotowaliśmy w tym tygodniu.
Magazyn wojskowy.
Piloci myśliwców F-16 stacjonujący w Krzesinach biorą udział w dużych ćwiczeniach sojuszniczych. W poniedziałek rozpoczęły się manewry Aviation Detachment Rotation. Poza polskimi F-ami w ćwiczeniach bierze też udział kilkadziesiąt amerykańskich samolotów bojowych i maszyny z Niemiec czy Wielkiej Brytanii.
Przeprowadzane będą zadania tankowania w powietrzu, prowadzenie walki powietrznej w różnych konfiguracjach, misje defensywne i ofensywne.
Sprawdzimy, czy ćwiczenia mają związek z napiętą sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Później o nowych Herkulesach, które będą stacjonować w Powidzu.
Będą to samoloty przyznane w formie grantu przez stronę amerykańską.
Wrócimy też na ziemię. Wielkopolscy terytorialsi od roku walczą z pandemią. Wczoraj żołnierze z naszego regionu brali udział w kolejnej ewakuacji szpitala w Skwierzynie.
Nasza jednostka przeprowadziła już kilkanaście takich ewakuacji i to zarówno z DPS-ów, jak i z placówek medycznych.
Później coś dla fanów historii. W lasach pod Kaliszem znaleziono fragmenty rakiety V2.
Wspomnienia ludzi żyjących po wojnie w latach 60-tych, 70-tych już opowiadali, że są tutaj te miejsca, które powstały na skutek właśnie tych rakiet V2.
Na koniec o tych, którzy własnym umysłem wywalczyli więcej niż setki żołnierzy orężem. Poznańscy matematycy, którzy złamali kod Enigmy, będą upamiętnieni. Dobiega końca budowa Centrum Szyfrów Enigma.
Ważne będzie to, żeby pokazać, jaki sukces odnieśli Polacy i jakie to miało znaczenie dla losów świata.
To wszystko do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, serwis wojskowy i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dzień dobry. Polscy żołnierze wyjechali do Turcji na misję NATO. Wchodzą w skład operacji rozpoczętej w 2015 roku. Uroczyste pożegnanie polskiego kontyngentu miało miejsce na lotnisku w Babich Dołach. Jak mówił Radiu Gdańsk minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, kontyngent będzie działał na wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz nad Morzem Czarnym.
Jest to pierwsza misja wojskowa w Turcji. Polska dołącza do misji, która już funkcjonuje. Żołnierze z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni. Będzie to misja, która będzie się składała z samolotu patrolowo-rozpoznawczego Bryza, no i z żołnierzy, którzy będą stacjonować na tureckim lotnisku Incirlik.
Postanowienie o wysłaniu polskich żołnierzy na misję w Turcji podpisał w ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda. Pierwsza zmiana polskiej misji będzie trwała pół roku. Teraz kraj. Najwyższe władze państwowe, przedstawiciele środowisk żydowskich, mieszkańcy stolicy uczcili w poniedziałek bojowników, którzy 78 lat temu podjęli walkę z Niemcami. Uroczystość odbyła się przy pomniku bohaterów getta. 19 kwietnia 1943 roku grupa około 1000 słabo uzbrojonych członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych rozpoczęła walkę z Niemcami.
Podczas uroczystości złożono wieńce przy pomniku bohaterów getta, a naczelny rabin polski Michael Szudrich odmówił modlitwę za zmarłych. Kadisz. Oddając hołd żydowskim bojownikom, prezydent Andrzej Duda podkreślał.
To była chwila, na którą Polacy żydowskiego pochodzenia, polscy Żydzi czekali od samego początku II wojny światowej. Gnębieni, ciemiężeni, zginęli w walce. Cześć ich pamięci.
A dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski mówił o niezwykłej symbolice żydowskiego zrywu.
Getto warszawskie jest symbolem na świecie walki o godność. Dlatego powinna być ta rocznicą, która upamiętnia walkę o godność.
Podczas walk większość żydowskich bojowników poległa. Niemcy wymordowali lub wywieźli do obozu zagłady większość pozostających w getcie ludzi, a dzielnicę żydowską w Warszawie zrównali z ziemią. Witold Banach, Polskie Radio.
Główną nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej otrzymali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w uznaniu ich męstwa i poświęcenia. Szef MON, Mariusz Błaszczak, mówił w czasie gali, że nagroda ta symbolizuje wysiłek i służbę żołnierzy Wojska Polskiego w tym trudnym roku, zdominowanym przez walkę z pandemią. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Wiesław Kukuła, odbierając wyróżnienie, podziękował wszystkim żołnierzom WOT za to, że zdecydowali się służyć w tej formacji.
Minęło 400 dni od rozpoczęcia operacji Odporna Wiosna i Trwała Odporność. Dzisiaj, właśnie w tej chwili, ponad 5 tysięcy żołnierzy wspiera służbę zdrowia w szpitalach i placówkach medycznych. Niezależnie od tego, jak dalej potoczy się epidemia, pozostaniemy zawsze gotowi, zawsze blisko.
Tą wiadomością kończymy serwis. Za chwilę magazynowa część programu.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Piloci myśliwców F-16 stacjonujący w podpoznańskich Krzesinach biorą udział w dużych ćwiczeniach sojuszniczych. W poniedziałek rozpoczęły się manewry Aviation Detachment Rotation z udziałem kilkudziesięciu amerykańskich samolotów bojowych, ale także maszyn z Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Celem jest doskonalenie współpracy i odstraszanie potencjalnych przeciwników. Amerykanie wylądowali m.in. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Jakie samoloty zobaczymy na niebie i co ma to wspólnego z napięciami na Ukrainie, to sprawdzał Krzysztof Polasik.
Mogliśmy obserwować przylot łącznie 20 F-ów 15-tych i 4 F-ów 16-tych, które rozlokowane są po połowie w Łasku i w Krzesinach.
Obie bazy podlegają pod drugie skrzydło lotnictwa taktycznego z siedzibą w Poznaniu, rzeczniczka prasowa skrzydła kapitan Anna Isel.
W ADR-21 planowany jest także udział polskich MiG-ów 29, a realizowane misje lotnicze wspierane będą przez samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Przeprowadzane będą zadania tankowanie w powietrzu, prowadzenie walki powietrznej w różnych konfiguracjach, misje defensywne i ofensywne.
To jest jedno z najliczniejszych ćwiczeń amerykańskich w Polsce lotniczych. Szczególnie interesujący jest udział samolotów przewagi powietrznej F-15.
Mówi analityk Polityka Insight od spraw bezpieczeństwa Marek Świerczyński.
W zeszłym roku było ogromne ćwiczenie obrony powietrznej. Tam główną rolę odgrywały samoloty z Niemiec, które są przeznaczone do misji przełamywania obrony powietrznej. Dzisiaj mamy do czynienia z przewagą tych samolotów zwalczających samoloty przeciwnika, czyli F-15, które potrafią zestrzelić Suchoje z odległości 100 kilometrów.
Obecne manewry lotnicze zbiegły się czasowo z napięciami na wschodzie. Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą, ale rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby wyjaśnia. To ćwiczenia z szybkiego rozmieszczania bojowego. To standardowe ćwiczenia. Prowadzimy je od dłuższego czasu. To nie jest konkretna reakcja na wydarzenia na granicy Ukrainy lub na Krymie.
To się zbiega czasowo i może nawet dobrze, że stanowi pewnego rodzaju element demonstracji siły. Współpraca dwustronna czy wielostronna sojusznicza podyktowana jest odstraszaniu i obronie. Jedynym przeciwnikiem dla NATO w naszym regionie Europy i świata jest Federacja Rosyjska.
Obecność naszych wojsk w Polsce jest rotacyjna, co bardzo sobie cenimy i chwalimy. Te ćwiczenia to element szkoleń i utrzymywania gotowości w Europie. Manewry to nie jedyny element współpracy polskich i amerykańskich lotników. Bazy drugiego skrzydła przyjmą w przyszłości nowoczesne F-35. Na razie przygotowywana jest infrastruktura i sami piloci. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Jesteśmy dopiero na początku tej drogi, której efektem będzie wyszkolenie 24 pilotów w Stanach Zjednoczonych, w tym instruktorów. Polscy piloci są fantastyczni. Zawsze słyszałem bardzo dobre opinie na temat wyszkolenia polskich pilotów.
To oczywiście wymaga dużo pracy.
Realizowane przez pilotów operacje połączone, COMAO, duże tempo realizowanych zadań powodują, że przed nami dwa bardzo intensywne tygodnie, gdyż całe ćwiczenie potrwa do 30 kwietnia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Więcej nowych Herkulesów będzie stacjonować w Powidzu. Do 5 transportowych samolotów C-130 Herkules w wersji E dołączy 5 kolejnych w nowszej wersji H. To efekt umowy między Polską a USA. Jak Polacy użytkują amerykańskie samoloty, to sprawdzał Rafał Muniak.
Prezentuj broń na prawo. Patrz, Pierwszy z pięciu amerykańskich Herkulesów rozpoczął służbę w polskiej armii jeszcze w 2009 roku. Maszynę z biało-czerwonymi szachownicami na statecznikach witano uroczyście na lotnisku w Powidzu.
Bo to jest w tej chwili jedna z największych baz, największa na pewno w Polsce.
Mówi pułkownik Mieczysław Gałdyn, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
W tej chwili zapewniamy już operacje wszystkich statków powietrznych, jakie operują w siłach sojuszu.
Nasza armia od tego czasu dysponuje już 5 Herkulesami C-130 typu E.
Herkules może przewieźć do 20 ton. Samolotem już wożono praktycznie wszystko.
Mówi pilot porucznik Jacek Chorzewski.
Począwszy od ładunków do misji humanitarnych, poprzez rannych czy żołnierzy do zrzutu nie tylko polskich sił zbrojnych, ale również zagranicznych.
W ciągu roku łącznie spędzają w powietrzu razem około 1600 godzin.
Afganistan, Czad, Pakistan, w Nepalu byliśmy.
Wylicza pułkownik pilot Grzegorz Kołodziejczyk z bazy w Powidzu.
Podczas silnego trzęsienia ziemi w Katmandu nasze Herkulesy głównie realizowały tam zadania, ponieważ inne samoloty nie mogły się wznieść na taką wysokość. Latamy i pod koło podbiegunowe. Jeszcze w Australii nie byliśmy.
W kwietniu podpisano kolejną umowę z rządem amerykańskim na 5 nowszych maszyn.
Będą to samoloty przyznane w formie grantu przez stronę amerykańską.
Mówi rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON-u major Krzysztof Płatek.
Czyli otrzymujemy je za darmo, a płacimy tylko tak naprawdę za doposażenie, regenerację, i koszty przelotu. Jeśli chodzi o koszty, jakie ponosimy, to w efekcie tej umowy jest to lekko ponad 14 milionów dolarów. Będą to samoloty C-130H.
Szybsze, lepiej wyposażone i tańsze w utrzymaniu.
Samoloty będą o 15 lat młodsze, w znacznie lepszym stanie technicznym, który pozwoli już po nakładzie niewielkich prac na wieloletnią eksploatację tych nowych statków powietrznych. Mamy dostawy określone, że jest szansa, że już w tym roku pierwszy samolot pojawi się w naszym kraju. Na pewno na początku trafi na przegląd okresowy. Zakładamy, że będą one służyć równolegle, bo decyzja o wycofaniu obecnie użytkowanych C-130E leży w gestii sił powietrznych. To one na podstawie stawianych przed nimi zadań, a także stanu technicznego obecnie użytkowanych samolotów będą decydowały o tym, kiedy obecnie użytkowane samoloty mają być wycofywane.
Herkulesy należą do średnich samolotów transportowych i chociaż mają już po kilkadziesiąt lat, służą z powodzeniem w ponad 50 krajach, a piloci te maszyny chwalą.
Samolot jest bezpieczny, jeszcze nikomu się nic nie stało. Latamy po całym świecie, nie tylko w misjach treningowych, ale w misjach bojowych, w misjach humanitarnych.
Mówi pilot porucznik Jacek Chorzewski.
Wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia lata się coraz łatwiej, dlatego wymagane są wysokie umiejętności pilota i ciągły trening. Samolot ten ma większą bezwładność aniżeli samolot bojowy.
Wiemy, że ma ponad 40 lat.
Wiek tu nie ma znaczenia, to tak jakby oceniać, czy człowiek jest bezpieczny, jeśli jest kierowcą, gdy ma 40 lat. Ważne jest, żeby pilot wiedział, jaką maszynę pilotuje i jakie ma umiejętności. Tu u nas wszyscy są wysoko wyszkoleni, jeżeli mowa o personelu latającym.
Przedstawiciele polskich sił zbrojnych podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych ocenili stan wybranych, wskazanych nam statków powietrznych C-130H przez Amerykanów jako pozytywny, pozwalający na to, że po niewielkim nakładzie prac mogą wiele lat pełnić służbę w naszych siłach powietrznych.
Ale polska armia myśli już nie tylko o sprzęcie używanym, dodaje major Płatek.
Oczywiście w planach jest pozyskanie nowych typów statków powietrznych, jednak w tej chwili nie można mówić jeszcze o terminach, ani o tym, jakie te statki powietrzne miałyby być. Obecny plan modernizacji technicznej przewiduje dalszą modernizację sił powietrznych, w tym nowe typy samolotów transportowych.
Pierwszy Herkules C-130H powinien przylecieć do Polski jeszcze w tym roku. Kolejne mają dotrzeć do kraju do 2024 roku.
Magazyn wojskowy.
Like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wczoraj minął dokładnie rok od powołania zespołów interwencji kryzysowej. To w ramach tej struktury żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od początku pandemii włączali się choćby w akcje ewakuacyjne szpitali czy domów pomocy społecznej. Pilna akcja wielkopolskich terytorialsów miała miejsce wczoraj w województwie lubuskim. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej we wtorek przeprowadzili ewakuację szpitala w Skwierzynie. Sytuacja w tamtejszej placówce jest trudna. Dlatego potrzebna była ewakuacja 15 pacjentów, mówi kapitan Marcin Misiak, rzecznik wielkopolskich terytorialsów.
Była konieczna ze względu na zakażenie koronawirusem i była z tego powodu potrzeba przewiezienia tych pacjentów do szpitali, gdzie są oddziały zakaźne. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej ma w swoim podporządkowaniu terytorialnym dwa województwa. Województwo wielkopolskie i tymczasowo również województwo lubuskie. Tam nie powstała jeszcze samodzielna brygada, więc batalion, który powstał w Skwierzynie, podlega pod dowództwo 12 Wielkopolskiej Brygady właśnie w Poznaniu. Nasza jednostka przeprowadziła już kilkanaście takich ewakuacji i to zarówno z DPS-ów, jak i z placówek medycznych. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w obu województwach pobrali ponad 340 tysięcy wymazów. Cały czas te wymazy pobieramy na placówkach, gdzie pracują żołnierze. No a ilość tych wspieranych placówek, no to w tej chwili ponad 60 szpitali wspieramy w różnym zakresie. Dodatkowo już zaczyna się wsparcie związane z powstającymi praktycznie w każdym powiecie masowymi punktami szczepień. Jest to związane z pracami takimi administracyjnymi, z kierowaniem ruchem pacjentów przybywających na szczepienia. Nie stricte wsparcie medyczne, bo szczepić tutaj żołnierze nie będą. Jedynie ci, którzy ewentualnie mają szkolenie medyczne, są ratownikami medycznymi, ale generalnie na każdym praktycznie punkcie żołnierzy będzie można zobaczyć.
Magazyn wojskowy.
Fragmenty rakiety V2, czyli cudownej broni Adolfa Hitlera, znaleziono w podkaliskich lasach. Członkowie Stowarzyszenia Denar Kalisz oraz Stowarzyszenia Regionalnej Grupy Historycznej Szondorf po raz kolejny szukali śladów przeszłości. W sobotę grupa miłośników historii przeszukała Lej po wybuchu bomby. Znalezione i wykopane przy pomocy ciężkiego sprzętu fragmenty były na tyle duże i dobrze zachowane, że ich autentyczność potwierdzili obecni na miejscu historycy. Relacja Danuty Sienkiewicz.
Łukasz Wyrzykowski, zastępca leśniczego w Nadleśnictwie Kalisz. Pierwszy raz biorę udział w tego typu poszukiwaniach. Grupa poszukiwaczy DENAR poszukuje szczątków rakiety V2. Klasy państwowe udostępniają teren. Zgodnie z prawem mamy wydane porozumienie, wydaną zgodę. Na podstawie tej zgody grupa poszukiwaczy wystąpiła do konserwatora zabytków, też otrzymała takie pozwolenie i szukają szczątków rakiety V2. Las kryje w sobie wiele tajemnic. Bazuje się generalnie na wieści gminnej, która czasami sprawdza się, czasami się nie sprawdza, ale pewne tematy, jak w tym przypadku, no warto zbadać i sam jestem ciekaw, co wyjdzie z tych poszukiwań.
Stowarzyszenie Arkadiusz, jestem prezesem Stowarzyszenia Szondor z Liskowa. Dla nas rakieta to już jest drugi raz, więc grupa DENAR nas poprosiła o uczestnictwo, żebyśmy pomogli w ogóle. Mamy jakieś doświadczenie, wprawdzie tylko raz, ale jednak wiemy więcej, jak to wygląda, czego się spodziewać w tej ziemi. Na pewno są tu części rakiety. Myśmy tam w naszym Liskowie wykopali kilkaset kilogramów, więc liczymy, że tu będzie jeszcze więcej. No czas pokaże, no dopiero prace się rozpoczęły. W czasie wojny, już praktycznie pod koniec, na Podkarpaciu Niemcy urządzili poligon. Tam strzelano tymi rakietami. Później zostały przeniesione do Borów Tucholskich, konkretnie do Wierzchucina. I właśnie tu, w tym rejonie spadały te rakiety. Naliczyliśmy już ponad 50, chyba 6 kraterów. Znam osobiście jeden krater, gdzie tych części jest naprawdę pełno i to gołym okiem je widać. To były rakiety ćwiczebne, nie były uzbrojone, nie ma tu jakiegoś niebezpieczeństwa.
Przemysław Kurowiak, prezes Krajskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii DENAR. Czego się szukamy? Dzisiaj szukamy cudownej broni Adolfa Hitlera, tak zwanej Wunderwaffe, czyli tak naprawdę rakiety V2, która tutaj spadła w okolicy, no tutaj Cekowa, której się znajdujemy. Mamy tutaj spis upadków około 69 rakiet w naszej okolicy i na cel wzięliśmy akurat w tym momencie Ceków Kolonie, Rydzany. Po wstępnych badaniach jego radarem są obiecujące, że tak powiem, anomalie w tym leju, także za chwilę będziemy podejmować wydobycie, już mamy na miejscu koparkę. No logistycznie to było dużo do zorganizowania, no, łącznie ze strażą, bo nie wiadomo, czy nam się ten lej nie będzie zapełniał wodą, za chwilę będą pompy i tak dalej. No trwało to około, mówię, 3 miesięcy, żebyśmy się teraz mogli spotkać i na legalu tutaj zobaczyć, co tutaj się wydarzy w tym leju. No z pasji to robimy. Kochamy historię i jedni jeżdżą na ryby, inni jeżdżą na grzyby, a my po prostu szukamy śladów historii. No. Tak jak mówi to nasza nazwa stowarzyszenia, poszukiwacze śladów historii DENAR. Mamy sporo sukcesów na naszym koncie, także tutaj odkrywamy, no to ostatnio słynny depozyt przecież tych 7 karabinów, które żeśmy wyokołali i to w całkiem niedaleko, bo przynajmniej około 5 km stąd, także tutaj okolica jest widać no, atrakcyjna historycznie, że tak powiem. Tak.
Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. No, gmina jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o pamiątki związane z historią. Jest to gmina, która leży na szlaku drogi, która kiedyś łączyła Drezno-Warszawę i z tego powodu tutaj jakiekolwiek ruchy wojsk, działań zbrojnych powodowały, że na tych terenach widzimy i odkrywamy nadal ślady historii. Od 5 lat pracujemy nad tym, żeby przywiązywać, budować tożsamość lokalną poprzez właśnie historię, tradycje, które mamy na terenie gminy. Takie miejsca na terenie gminy związane z bombami V2 są dzisiaj dwa. Jedno jest w miejscowości Kuźnica i dzisiaj tutaj jesteśmy na drugim miejscu, Radzany, gdzie ludność powojenna, wspomnienia ludzi żyjących po wojnie w latach 60., 70. już opowiadali, że są tutaj te miejsca, które powstały na skutek właśnie tych rakiet V2.
Rakieta V2 była pierwszym w historii udanym konstrukcyjnie pociskiem balistycznym skonstruowanym przez zespół niemieckich konstruktorów pod kierunkiem Wernera von Brauna w czasie II wojny światowej. Rakiety V2 były rakietami ćwiczebnymi, ważyły około 13 ton, ich zasięg wynosił do 380 km, a prędkość do 5,5 tysiąca km na godzinę.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Własnym umysłem wywalczyli więcej niż setki żołnierzy orężem. Poznańscy matematycy, którzy złamali kod niemieckiej Enigmy, będą upamiętnieni. Dobiega końca budowa Centrum Szyfrów Enigma. Jacek Butlewski.
Pierwszy raz szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy złamano w 1932 roku w Warszawie. Prace te wcześniej prowadzone były w poznańskiej filii Biura Szyfrów. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. To właśnie owocem ich pracy było pokonanie Enigmy. Zaczynali w stolicy Wielkopolski i właśnie dlatego wiele lat temu Szymon Mazur wpadł na pomysł, żeby upamiętnić kryptologów.
Ten pomysł się zrodził właśnie wtedy, gdy powstawał ten pomnik. Jako dziennikarz wtedy obserwowałem proces, konkurs na ten pomnik. Padły takie właśnie słowa, wiele osób tak uważało, że to jest trochę za mało, że powinno być coś więcej, coś dalej. No i potem gdy ten pomnik już stanął, no to ja widziałem taką grupę chyba Koreańczyków lub Japończyków, Brytyjczyków bardzo zainteresowanych tym pomnikiem, tym co on przedstawia, którzy się tak kręcili wokół tego pomnika, wczytywali w niego, ale nie wiedzieli, nie mogli pójść w jakiś sposób dalej. Podjąłem działania w celu utworzenia Muzeum Enigmy, dzisiaj zwanego Centrum Szyfrów Enigmy. Przygotowaliśmy audycję na ten temat, czy w Poznaniu może powstać Muzeum Enigmy. To było w 2010 roku, a później po prostu pisaliśmy maile do różnych osób decyzyjnych w mieście i w województwie z propozycją taką, żeby najpierw rozpocząć dyskusję na ten temat, a później takie muzeum stworzyć, a żeby jeszcze dodatkowo poruszyć serca mieszkańców i jakby wywrzeć też presję na miasto. Złożyłem 2 razy wnioski do budżetu obywatelskiego. Ten pomysł nie przeszedł i nie wygrał. To jednak miał bardzo dużą liczbę głosów. W sumie 12 tysięcy było tych głosów razem. No to jakby sprawiło, że te kilka rozmaitych różnych działań przyczyniło się do tego, że jakby miasto przekonało się do tego, że jednak jest sens to robić.
Centrum Szyfrów Enigma będzie działać w dawnym Kolegium Historikum w Poznaniu. Jak będzie zorganizowana sama ekspozycja? Mówi kierownik centrum Piotr Bojarski.
Znajdą się też na ekspozycji elementy zabytkowe, ale nie one będą w tym najważniejsze. Tak jak i najważniejsza będzie też maszyna szyfrująca Enigma, a raczej ważny będzie wkład Polaków. Ważne będzie to, żeby pokazać, jaki sukces odnieśli Polacy i jakie to miało znaczenie dla losów świata. Żaden inny człowiek wywodzący się z Poznania nie miał chyba takiego wpływu na losy naszego globu, jak ci trzej kryptolodzy, którzy dali właściwe narzędzia aliantom pozwalające wygrać tę wojnę. Jeśli chodzi o ekspozycję, ona będzie zasadniczo złożona z 3 części. Pierwszy wątek to będzie historia szyfrów pokazana na przestrzeni dziejów. Historia, która będzie pokazywać to, jak wcześniej utajniano informacje, w jaki sposób, od starożytności aż po czasy nam współczesne. Druga część ekspozycji będzie bezpośrednio dotyczyć absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego, czyli Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego i będzie pokazywać ten ich intelektualny wysiłek i to, w jaki sposób złamali szyfry Enigmy. I jakie to miało oczywiście następstwa dla przebiegu II wojny światowej i właściwie obrazu też świata zaraz po niej. Trzecia część, która będzie mniej atrakcyjna, będzie sygnalizować, pokazywać to, jak te dokonania kryptologów polskich, ale później również brytyjskich wpłynęły na rozwój, no można powiedzieć wybujały rozwój technologii cyfrowej, informatyki i wszystkich narzędzi, z którymi dzisiaj stykamy się w naszym nowoczesnym życiu, z komputerami, z różnymi komunikatorami, przecież z komórkami, etc., etc. Chcemy pokazać, że ten wysiłek intelektualny kryptologów, on ma również przełożenie na naszą współczesność. Przecież dzisiaj spotykamy się z takimi zjawiskami jak na przykład fake newsy, które wpływają na nasze życie. Dzisiaj mamy cały czas problemy z cyberbezpieczeństwem. To są wszystko pochodne tych procesów rozwojowych, myślowych, technologicznych, które zostały uruchomione wtedy, w czasie II wojny światowej, wysiłkiem intelektualnym ludzi, którzy siedzieli nad depeszami.
Nie wszyscy wiedzą, jak wielkie zasługi mają matematycy, którzy przed II wojną światową złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Pozwoliło od pierwszych lat II wojny światowej łamać niemieckie szyfry i to znaczy znać plany militarne Niemców. Szczególne znaczenie miało to w wojnie na morzach, na Atlantyku, gdzie była komunikacja z okrętami podwodnymi, które masowo topiły brytyjskie statki wiozące zaopatrzenie dla walczącej Anglii. Churchill określał, że to było największe zagrożenie dla Wielkiej Brytanii, bo przerwanie dostaw mogłoby spowodować kapitulację Wielkiej Brytanii. Dzięki łamaniu szyfrów Enigmy udawało się U-boty tropić i zatapiać je, dzięki czemu Wielka Brytania mogła dalej walczyć, a potem przystąpić razem ze Stanami Zjednoczonymi do inwazji na kontynent i stopniowego wypierania Niemców z Europy Zachodniej. Przy czym z drugiej strony atakowali Rosjanie. Historycy mówią, że złamanie Enigmy skróciło wojnę około 2 lata, chociaż jest to oczywiście trudne do szacowania, ale tak się mniej więcej szacuje.
Magazyn wojskowy.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się realizujący program Paweł Kretkowski, współtworzący audycję Danuta Sienkiewicz, Jacek Butlewski, Krzysztof Polasik i Rafał Muniak. Mówił do Państwa Kacpery Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.